4 lata temu w nasze ręce, czyli Klubu Historycznego Szlakiem Narbuta, podczas drugiej edycji naszego pobytu na Wileńszczyźnie, na pograniczu litewsko-białoruskim, jedna z pań, Polek, wieczorową porą do naszej kwatery polowej przyszła z córką, bo dowiedziała się, że są ułani. Tak, usłyszeliśmy, że tak nazywają nas od 2 lat miejscowi rodacy z zaścianków szlacheckich, które tam istniały kiedyś, i z córką przyniosły ten dokument. Jest to oryginalny rozkaz, który podaje do wiadomości żołnierzom, czy też całej sieci partyzanckiej, że 2 miesiące wcześniej Polek w walce, charyzmatyczny dowódca, jeden z dowódców chyba najdzielniejszych na kresach czasów wojny, porucznik Jan Borysewicz Krysia. Część tego rozkazu funkcjonuje już w przestrzeni, natomiast wiemy, że nigdzie nie był kompletny. Przeleżał przez wiele lat na poddaszu pewnego dworku, można tak powiedzieć. I uznajemy to za cud. Takim świętym graalem, jak nazwaliśmy, jest właśnie ten rozkaz. Od tego się zaczęło między innymi nasza misja, którą będziemy wieńczyli właśnie tą tablicą w niedzielny wieczór.
Wszystko zaczęło się od porucznika Jana Borysewicza, pseudonim Krysia.
Zaczęło się od Krysi, ale na początku był pułkownik Ludwik Narbut. Dlaczego? Dlatego, że tak jak na koszulce, którą pani redaktor widzi, jesteśmy Klubem Historycznym Szlakiem Narbuta. To etos pana pułkownika, szlachcica, przywódcy powstania styczniowego w rejonie lidzkim, on nas prowokował do tego, żebyśmy tam się pojawili, żeby przywrócić jego pamięć tutaj w Polsce, bo Ludwik Narbut jest całkowicie zapomniany, a to jest niesamowita postać. I w trakcie naszej kwerendy, ponieważ wielu z nas pochodzi z różnych środowisk, są to reprezentanci Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku, to są nauczyciele, dyrektorzy szkoły w Gryfinie, jest to moja skromna osoba, wpadłem na trop w jednym z albumów Pawła Rokickiego, który wydał album Wileńska Nowogrodzka Armia Krajowa, i tam się pojawiło po raz pierwszy biuletyn Szlakiem Narbuta. I to właśnie Jan Borysewicz Krysia, porucznik, był inicjatorem tego biuletynu. Był to biuletyn wojskowy, który wydawali żołnierze dla żołnierzy w latach 43-45.
Jest to taka sztafeta pokoleń. Tak jak my odnosimy się na przykład do powstańców warszawskich, czy do żołnierzy AK, którzy walczyli w Wilnie w operacji Ostra Brama, czy też w innych miejscach, to tak dla tamtego pokolenia punktem wyjścia i odniesienia byli powstańcy styczniowi. Do szkół przychodzili oczywiście już, mam na myśli wolną Polskę po 1918 roku, przychodzili właśnie kombatanci, tak jak my teraz mówimy o tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, weterani może się wtedy bardziej mówiło, i opowiadali o swojej walce, więc ten punkt odniesienia do powstania styczniowego nie był przypadkowy. I tak ta sztafeta pokoleń idzie. Ona jest piękna, ale z drugiej strony też przerażająca, bo to też pokazuje, jak wiele krwi, jak wiele łez za nami w tej naszej polskiej historii.
Tak, powstanie styczniowe, szczególnie dla naszych rodaków, a raczej kolejnej sztafety pokoleń, czyli młodzieży okresu międzywojnia, oni czerpali wzorce. Powiem jeszcze dla ciekawości, kiedy badaliśmy nie tylko życiorys, ale też walkę. Ludwik Narbut walczył niedługo, miał tylko 31 lat. Mało tego, Krysia, który w momencie, kiedy ginie w potyczce z NKWD, ma 32 lata. Jest to mniej więcej ten sam rocznik. Mało tego, jak nałożyliśmy miejsca walk Ludwika Narbuta, jego oddziału, i potyczki, i bitwy stoczone przez porucznika Krysię, to było to samo. To było to samo. Więc ten etos, nie tylko etos zaszczepiony na lekcjach historii i w domu, można powiedzieć, coś się powtarza, i ta historia jest trudna, tragiczna, ale jest nieprawdopodobna. Cieszymy się, że wspólnie z kolegami możemy ją odkrywać. Poznajemy co rusz to nowe rzeczy, i zwieńczeniem jest właśnie ta tablica, ale przede wszystkim możliwość poznania kogo? Pani Izy. Dzięki pani Joli Szyłkowskiej, prezesowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Krogenszczecin, na jesieni zeszłego roku mieliśmy tą przyjemność poznać panią Izę. Izolda Maria Kozłowska jest córką pana porucznika Czesława Zajączewskiego Ragnera. Wiedzieliśmy, że porucznik miał 2 dzieci, no i charyzmatyczną Izoldę, ale kiedy ją poznaliśmy, wtedy wszystko zaczęło być jeszcze ciekawsze, jeszcze mocniejsze. Usłyszeliśmy od pani Izy i pani Joli, prezesowej, że od kilku lat starają się upamiętnić Jana Borysewicza i Czesława Zajączkowskiego, czyli Ragnera i Krysie, ale z różnych względów nie było to możliwe. Pani redaktorze wspomniała o trzecim nazwisku, które przywołujemy, czyli podporucznik Jerzy Bokłażec Pazulkiewicz. Był to jeden z dowódców kompanii w zgrupowaniu pana porucznika Ragnera. Przywołujemy go dlatego, że zginął tragicznie, można powiedzieć splot w dziwnych wydarzeń, ale śmierć bardzo tragiczna, kiedy jest listopad, jest wieczór, listopad, 27 listopad 1944 rok, do jednej z osad, z folwarków wpada oddział NKWD. On razem z rodziną i córką tam przebywa i z ojcem. Sowieci nie wiedzą jeszcze, kogo mają, natomiast w wyniku przeprowadzonego śledztwa szybkiego dowiadują się, że jest to Pazulkiewicz, ponieważ wcześniej wywiad działa bardzo dobrze sowiecki. Ich radość jest nieprawdopodobna. Składają propozycję panu porucznikowi, żeby poszedł z nimi na współpracę, że będzie przerzucony do Moskwy, po szkoleniu wróci i będzie ich agentem. Oczywiście nie przyjął propozycji. Sowieci proszą jego ojca, żeby go nakłonić, zmusić do współpracy. Ojciec również nie podejmuje żadnych rozmów, wręcz jest szokowany pomimo całej sytuacji tragicznej, bo wiedzą, że grozi im śmierć w każdej chwili. Po tym wszystkim Sowieci zabierają pana porucznika. 4 dni później ginie Zajączkowski razem ze swoim bratem, a pana porucznika Jerzego Bokłażca Pazulkiewicza Sowieci torturują w Lidzie i 2 lutego ściągają publicznie około 5000 osób, mieszkańców Lidy, i wieszają go, czyli mordują go publicznie w Lidzie. Wśród osób, które były świadkiem tej zbrodni, było kilku żołnierzy. Przekazy były takie, że pan porucznik był w swoim mundurze, był bez czapki polowej, natomiast 2 godziny po tym, jak już było został powieszony, nie miał już butów i jeden z żołnierzy podszedł do niego złożyć mu hołd, objął jego nogi. Jego stopy były zmasakrowane. Przez 2,5 miesiąca jego torturowali, a zwieńczeniem tragicznym była ta śmierć. W momencie powieszenia krzyknął: niech żyje Polska, z tym, że już słowo Polska nie zdążył wymówić. Jego ciało zostało spalone, szczątki rozsypane, tak jak pozostałych 2 dowódców, nie ma ich grobów. Dlatego chcemy zawalczyć o to wszyscy wspólnie z panią Izą, z panią Jolą, nasze środowisko, żebyśmy chociaż tutaj przywołali ich pamięć.
W hołdzie wiernym synom ziemi kresowej.
Ta część epitafium na tej płycie nie bierze się znikąd. Proszę zerknąć na tym rozkazie oryginalnym. Komendant obwodu, który pisze, wymienia między innymi w tym rozkazie, kiedy i dlaczego poległ, pięknie opisuje, natomiast też pojawia się ta sentencja: wiernym synom ziemi kresowej. Nie chcieliśmy nawet wymyślać, jeżeli coś takiego się pojawia, chcieliśmy przywołać, cieszymy się, że właśnie te słowa, które oddają tak naprawdę wszystko, są na tej tablicy epitafijnej.